Szkoła miejscem publicznego zaufania. To temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania. Wraz z nami, naszym dzisiejszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski z Katedry Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, na antenie Radia Maryja.
Serdecznie witam, dobry wieczór, szczęść Boże wszystkim, noc tym Markom. O tej porze to już się śpi, a nie gada, proszę ojca.
Tak, ale jeśli są dobre tematy, to warto, warto,
to warto,
tak.
To prawda, to warto.
I do tego też zapraszamy słuchaczy. Już za chwilę będzie także ta możliwość, aby współtworzyć czas naszego spotkania. A temat właśnie, jakże interesujący, jakże ważny, jak każdy z tematów podejmowanych podczas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria, Szkoła Miejscem Publicznego Zaufania. O tym wraz z naszym dzisiejszym gościem chcemy rozmawiać. I właśnie, jak, panie profesorze, na to publiczne zaufanie wpłynęła fala strajków, która się przetoczyła przez polskie szkoły, obejmując czas egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, wywołując tym samym niepokój rodziców oraz u wielu uczniów. Z jakimi konsekwencjami powstałymi na skutek strajku musi się dzisiaj borykać polskie szkolnictwo?
To jest dobre pytanie. Ja myślę, że w różnych placówkach to wygląda różnie i różnie też wyglądały proporcje osób strajkujących do niestrajkujących. Ja wprawdzie obrywam w tej chwili za to, że od początku byłem przeciwny strajkowi i całej tej narracji strajkowej, bo w jej wyniku, w zasadzie w wyniku strajku nic nowego nie powstało. No, może nauczyciele pokazali, że potrafią się policzyć. Rzeczywiście spora rzesza nauczycieli strajkowała. Natomiast ku czemu, tego nie wiemy. Ci, których najbardziej dotyczył strajk, to znaczy ósmoklasiści, czyli ostatniej klasy gimnazjum, oni odejdą ze szkoły i z tych, których byli, ale trafią do innych szkół, które też strajkowały. Zatem jest to niezwykle... No, to jest taki długotrwały proces. To będzie się snuło za nami. Ja mam taki przykład w pewnej szkole w miejscowości, która doskonałe ma imię bohaterki narodowej, świetnie dopieszczona przez rodziców i ta szkoła też strajkowała. Zresztą nie tylko ta, inne szkoły, tak zwane renomowane, też strajkowały, którym rzeczywiście, no nie wiem, czy im tam czegoś brakuje, czy nie, to już sami nauczyciele rozstrzygają, ale no pewnych noblesse oblige, no pewnych rzeczy się nie robi, tak? I myślę, że to się będzie jakoś tam czkawką odbijało. Mówię o tym z pewną pokorą i ubolewaniem, bo pewnie ja bym nie strajkował, ale myślę, że wielu ludzi po prostu no, bało się, bo to jest jednak praca w zespole. To jest praca w grupie, w jakiejś zbiorowości nauczycieli i potem ten ostracyzm, który pewnie nie nastąpi, bo myślę, że tam nauczyciele sobie jakoś nawzajem wybaczą, że strajkowali, że nie strajkowali wewnątrz szkół, że w końcu to się z powrotem jakoś tam poskleja. Tylko najgorsze jest to jakość, tak? Tego mogło nie być. To można było, myślę, inaczej załatwić. No ale skoro tak już było, to możemy tylko ubolewać. Czy zaufanie do szkoły... trzeba by rozumieć też, czy to zaufanie było jakoś tam szczególnie duże, tak? To czy szkoła, która rzeczywiście wymaga potężnych zmian, zarówno kadrowych, jak i programowych, jak i organizacyjnych, jak i systemowych. Czy ta szkoła, taka powiedzmy już bardzo połatana różnymi reformami, zmianami, ustawami, zarządzeniami, dyrektywami, czy ona jeszcze była rzeczywiście taką instytucją o takim głębokim zaufaniu, tak? To myślę, że jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, czy dzieci i tak dalej, pewnej takiej kwestii opiekuńczej, to pewnie tak. To nauczyciele, 70% nauczycieli to są niewiasty, w związku z tym tam cały czas jest obecny jakiś instynkt taki opiekuńczy, macierzyński i myślę, że ta młodzież mogła czuć się bezpiecznie, tak w jakimś sensie czysto fizycznym, ale czy edukacyjnie, czy w ogóle młodzież sobie tym zawracała głowę, dlatego że długotrwałe oddziaływanie szkoły, która gdzieś tam, co pokazały liczne badania, których to chyba nikt nie czyta, tak? To oddziaływanie tej szkoły było już też jakby w dwie strony, to znaczy była coraz bardziej brana w cudzysłów, że myślę, że to był taki rytuał, że trzeba tak się uczyć, żeby zaliczyć test czy coś. To bardzo wiele było rzeczy, które po drodze szkole po prostu zaszkodziły, którym ona się bezwiednie poddawała. Ja bym zupełnie inaczej patrzył na strajk i może bym się nawet jakoś mu przyklasnął publicznie, gdyby na plan pierwszy wysunąć propozycję zmian, ale proszę zwrócić uwagę, że nadal nie mamy propozycji zmian. Nie ma propozycji zmian systemowych, czy programowych, czy kadrowych w oświacie, tak? A jednocześnie towarzyszy temu taki klimat, też teraz się mówi nowomodnie narracja, tak? To użyję tego słowa narracja. Towarzyszy, że to można zrobić w ciągu roku, półtorej, takie zmiany, tu wprowadzi, tu zarządzenie, tu się zmieni ministra, tu się zmieni kuratorów, tu zrobimy inaczej, tu wprowadzimy taki program, tu wprowadzimy inny program i to zmienimy. Otóż nie, tak się nie da. Ja obliczam, że zmiana polskiej szkoły, jeżeli byśmy ją teraz zaczęli, to gdzieś tam w roku 2030 będziemy mogli mówić o zupełnie nowej szkole. Nie wcześniej. To dotyczy kształcenia nauczycieli, to dotyczy stopniowej wymiany kadry, to znaczy tych, których się już nie da oduczyć nawyków, złych nawyków, złego spojrzenia na szkołę, na starą szkołę, którzy przeszli przez, nie z własnej winy, przez fabrykę Trabanta, a mają montować Mercedesy, tak? To jest oczywiście pewien problem. I to jest, reforma szkoły musi być rozpisana na lata. Ja nawet miałem taki projekt, mam ten projekt i z nim jakoś tam się zmagam jeszcze, ale proszę mi wierzyć, oczekiwanie, że to się zrobi w rok, półtora, nie, to jest praca na 10 lat, to jest minimum. To jest minimum 10 lat, żebyśmy mogli zmienić szkołę. Nie prędzej, wszystkie. I tu się zaczyna problem, dlatego że generalnie wszystko zależy od woli, wiele zależy od woli politycznej, a wola polityczna występuje w cyklu olimpijskim, to znaczy od wyboru do wyborów, czyli przez 4 lata. Czyli dla polityków jest bardzo często interesujące to, co się zdarzy w ciągu 4 lat, żeby zapewnić sobie reelekcję do Sejmu, czy do Senatu, czy gdzieś tam. W przeciwnym wypadku coś na dłużej, rozpisanego na dłużej jest mniej atrakcyjne. No i tutaj również mamy pewien problem, powiedziałbym, taki organizacyjno-polityczny.
Nasz dzisiejszy temat, szkoła miejscem publicznego zaufania. Idąc dalej w naszych rozważaniach w związku z podpisaniem przez prezydenta Warszawy deklaracji LGBT+, rodzice obawiają się, że będzie ona skutkować demoralizacją uczniów poprzez szkolne zajęcia z seksedukacji opracowane na podstawie standardów WHO zachęcających dzieci do perwersyjnych zachowań. W odpowiedzi na te obawy ponad 200 tysięcy osób w ponad 130 miastach w całej Polsce przeszło w marszach dla życia i rodziny pod hasłem właśnie nie pozwól na seks edukację w szkołach. Co czeka, panie profesorze, polskie szkoły, jeśli zostanie wprowadzona do szkół edukacja seksualna oparta na standardach WHO?
Zacznijmy od tego, że to jest bardzo ważne. Zacznijmy od tego, że należy się zapoznać z tymi standardami WHO. Należy wziąć do ręki, one są powszechnie w tłumaczeniu polskim, są powszechnie obecne w internecie, można sobie przeczytać. To jest jakieś 60, niecałe 70 stron, proszę przeczytać. Tam jest wyraźnie na początku, już w samym wstępie jest na początku, że standardy należy upowszechniać krajów, które, uwaga, są zapóźnione w rozwoju edukacji seksualnej, więc jesteśmy zapóźnieni. Te standardy nie są do wszystkich. Te standardy są przede wszystkim adresowane do tych krajów, takie jak Polska. Więc która jest, okazuje się, według WHO, która jest organizacją czysto polityczną, jest jakimś tam fragmentem, odłamem ONZ-u i tak naprawdę tam się decyzje podejmuje większością głosów. Także bym był tutaj, to nie jest żadna organizacja ekspercka, tak? To nie jest żadna organizacja ekspercka. To jest organizacja, która w większości głosów podejmuje decyzję, że na przykład homoseksualizm nie jest chorobą, tylko odmiennością czy orientacją. Tak, tak było gdzieś tam, to był 92 albo 70 któryś rok. Już nie pamiętam. I trzeba wziąć do ręki te standardy i zobaczyć. Jeżeli te standardy nie mają żadnej mocy sprawczej, ale przyjęte i już przez taką czy inną władzę, miasta, gminy, kuratorino przyjęte, one stają się prawem po prostu, bo wszystko, co powie kurator, co prezydent miasta w ramach swoich kompetencji, staje się prawem. Każe zarządzenie. I wówczas proszę przeczytać te standardy i zobaczyć. To jest coś zupełnie niepojętego. To jest coś zupełnie niepojętego. Myślę, że jest taki kolokwializm, to się w głowie nie mieści, ale to się nie mieści w głowie, w żadnej głowie. I w głowie matki, która wychowuje wszystkie dzieci, w głowie podstarzałego profesora z Uniwersytetu Toruńskiego, to się naprawdę nie mieści. To trzeba przeczytać, tak? To jest realna groźba. Mnie zdumiewa fakt, że w ogóle taki dokument powstał. Że ktoś miał odwagę, w cudzysłowie odwagę, czy powiedziałbym raczej bezczelność, taki dokument sformułować. On tak bardzo wybiega przed wszelkie zmiany i wszelkie tendencje, które się w tym zakresie pojawiają, również zmiany obyczajowe, te, które dotychczas krytykowaliśmy, tak bardzo wybiega, tak bardzo jest daleko poza nimi, już przekracza te granice, że to jest zdumiewające. I teraz jeżeli, czy to będzie skutkowało? Oczywiście będzie, bo to ja nie wiem, ja wierzę bardzo, jednak mimo wszystko wierzę w sumie i nauczycieli, że oni takich bredni nie będą opowiadać po prostu dzieciom i nie będą tych dzieci psuć. Wierzę również w to, że w którymś momencie mogą się obudzić rodzice, co byłoby niezwykle groźne i niepotrzebne. To powinno być załatwione już w łonie szkoły. Szkoła powinna powiedzieć to słynne non possum z Wyszyńskiego, tak? Ani kroku dalej, koniec. Wara od naszych dzieci, tak? Pod pozorem takiej nowomowy politpoprawnej, że coś jest... No, że to jest tolerancja, że wybór forsuje się skrajną nietolerancję i jedną, jedyną wizję świata, to znaczy wizję świata zapoczątkowaną i chyba nie do końca skończoną w Sodomie i Gomorze. Tak? I tu byłbym bardzo czujny na miejscu rodziców i na miejscu wszystkich, którzy mają do czynienia z edukacją, byłbym bardzo czujny. Proszę rozmawiać z dziećmi, co się dzieje w szkole i reagować. Ale jeszcze raz powtarzam, wierzę w sumienie i w mądrość nauczycieli w tym wypadku, tak? Jakkolwiek o nich krytycznie myślę w kontekście strajku, ale myślę, że są granice, których na pewno nie przekroczą. To są, mimo wszystko, jakkolwiek byśmy, powiem, toczyli spory wewnątrz tego pedagogicznego środowiska, to są ludzie przyzwoici i normalni, tak myślę. I wystarczająco mądrzy, żeby dostrzec całe niebezpieczeństwo tego typu zaleceń.
Spoglądając na doświadczenia na Zachodu, gdzie wprowadzono obowiązkową edukację seksualną zgodną ze standardami WHO, rodzice nie mają możliwości nauczania dzieci zgodnie ze swoim systemem wartości, o zgrozo. Program edukacji seksualnej podważa niejednokrotnie ich autorytety, często stawia rodziców w opozycji do dzieci.
To prawda. Ale co, mamy się oglądać na Zachód? To znaczy, jeżeli widzimy, że tam się dzieje źle, to tym bardziej dbajmy o to, żeby u nas nie było tak źle. Jeżeli tam już ten eksperyment, jeżeli tam już Europa urządziła sobie laboratorium eksperymentalne z ludzką obyczajowością, z osobniczą obyczajowością, to w takim razie patrzmy na to uważnie i bójmy się tego po prostu.
Pan profesor mówi o tej wierze w nauczycieli, że nie będą stosować się właśnie tego rodzaju metod nauczania w polskich szkołach, z tym, że właśnie prawo, prawda, tu jest też ten oręż tych, którzy wprowadzają to prawo. I teraz tak, doktorzy gender robią wszystko, by wejść do polskich szkół podstawowych, szkół średnich ze swoją propagandą. narażone są na to już, no, jakże bardzo małe dzieci, kilkuletnie. Wystarczy przypomnieć chociażby ten program równościowy przedszkole. Przypomnijmy, że w jego ramach kazano dzieciom bawić się w zmianę płci. Dziewczynkom kazano ubierać się jak chłopcy, chłopców przebierano za dziewczynki, kazano im bawić się lalkami. Rodzice, co też należy podkreślić, niejednokrotnie nie wiedzieli, że ich dzieci biorą udział w tym programie. Czy zdaniem pana profesora zostały podjęte należyte kroki, aby na przyszłość chronić dzieci przed zajęciami naruszającymi godność i prawa dziecka?
Nie wiem, czy takie kroki są w ogóle potrzebne. Po prostu, jeżeli się pchają do szkoły rozmaici przyuczeni do... No ja właśnie nie wiem do czego. Przyuczeni edukatorzy, to się nie wiem, co za kogoś za nazwa edukator. Jacyś instruktorzy, propagandyści, czy nie wiem, kto tam jeszcze. Po prostu należy ich nie wpuścić, zwyczajnie. Pokazać drzwi, nie wpuścić i do widzenia. I nie ma dyskusji. Lekarze mają klauzulę sumienia. Nauczyciele też powinni powołać się na klauzulę sumienia. Nie wpuścimy, bo to jest niezgodne z naszym światopoglądem, niezgodne z naszą normą przyzwoitości. Po prostu nie wpuszczać tych ludzi, zwyczajnie nie wpuszczać. Jedna szkoła, druga, trzecia, piąta nie wpuści, nie da się uwieść i zresztą może trochę przystopują. A z drugiej strony naprawdę jest szereg instrumentów, które przede wszystkim, proszę wierzyć mi, to jest porada dla rodziców. W szkole nie ma prawa się pojawić. Nikt, kto nie ma uprawnienia do bycia w szkole, więc musi mieć uprawnienia do nauczania. To musi być człowiek, który ma uprawnienia do bycia nauczycielem, tak? Do pracy z młodzieżą. Po pierwsze. Po drugie, żadne zajęcia nie mogą się odbywać absolutnie kosztem innych zajęć, kosztem matematyki, chemii, fizyki, wychowania fizycznego, czy plastyki, czy muzyki. Absolutnie. Po trzecie, musi być spisana umowa z takim człowiekiem, nawet jeżeli on działa nieodpłatnie z jakichś funduszy, jakichś fundacji i tak dalej, musi być spisana umowa z takim człowiekiem, bo w ten sposób tylko możemy uczynić go odpowiedzialnym za to, co robi i czy wykonuje to zgodnie z umową. I nie ma dyskusji, nie wpuszcza się ludzi, którzy nie mają kompetencji do bycia w szkole, formalnych kompetencji, tak? Także tutaj, a po prostu tych ludzi należy wypuszczać, tu nie ma co, bo wytyczne, każde wytyczne powodują, że między innymi jest jakaś luka, którą można wykorzystać, a tu nie ma być luki, tu ma być frontalne, po prostu odmowa, nie i do widzenia, nie mamy czasu. Nie mamy czasu. Mamy uczyć matematyki, fizyki, chemii, historii języka polskiego, czego tam jeszcze, ale na pewno nie tego, co wy nam proponujecie, WON, tak? Idźcie sobie może dom kultury, zróbcie sobie zajęcia, że prowadzicie zajęcia w domu kultury, zobaczymy, ilu przyjdzie z własnej woli, tak? I to wszystko.
I to jest dość jasne, dość oczywiste i temu też dali wyraz ci wszyscy, którzy wyszli na ulicę właśnie w tych marszach dla życia, marszach dla rodziny, ci wszyscy, którzy solidaryzują się właśnie z tymi inicjatywami. Ale no, pojawia się druga strona, właśnie ta już nadmieniona deklaracja podpisana przez pana prezydenta Warszawy LGBT+. I tu jest pewnego rodzaju znak zapytania, bo oczywiście, że w szkole nie może być nikt, kto nie ma uprawnień i te podobne sprawy, prawda? Ale właśnie jest też ta droga, jaką tutaj no zarysowywuje, o tak to ujmijmy, ta podpisana deklaracja. I rodzice obawiają się, że właśnie, że będzie ona skutkować się demoralizacją uczniów, że rodzice de facto nie będą mieli nic do powiedzenia.
Znaczy i tak i nie. Tutaj myślę, że to można zaproponować krótką piłkę. Ta deklaracja tak naprawdę nic nie znaczy, bo to można sobie deklarować, co się chce, że jesteś osłem, kozłem, kim tam jeszcze. Natomiast ona dopiero zaczyna być niebezpieczna, kiedy wejdzie w stadium wykonawcze, czyli kiedy ci ludzie się pojawią. Ich pojawienie w szkole trzeba zablokować po prostu zwyczajnie. Trzeba nie pozwolić na to. Wtedy ta deklaracja będzie zapisem zupełnie martwym. Nie należy po prostu im na to pozwalać. Należy szukać, czy oni mają prawo do pobytu w szkole, czy są rzeczywiście przygotowani. Powtarzam, muszą mieć państwowy dokument, państwowy powtarzam, czyli szkoła, nawet nie publiczna, wydaje takie dokumenty, posiadając uprawnienia szkoły publicznej. Muszą mieć państwowy dokument potwierdzający ich prawo pobytu w szkole, tak? I nauczania czegokolwiek, tak? Jeżeli ci ludzie się pojawiają I jest jeden wyjątek, to dotyczy, było skomponowane ze względu na to, sformułowany ten wyjątek ze względu na obecność rozmaitych kombatantów i tak dalej, ludzi, którzy na przykład podróżników, którzy nie mają takich, ale wówczas musi być obecny nauczyciel, wychowawca klasy przy takim spotkaniu, tak? I wówczas on staje się współodpowiedzialny, bierze odpowiedzialność, nie może powiedzieć, ja nie wiedziałem. On ma obowiązek być i słuchać, a kiedy ktoś przekroczy jakiekolwiek najdrobniejsze, najbardziej subtelne granice, to powiedzieć, temu panu dziękujemy, do widzenia, gdzieś się zaszło nieporozumienie. Ja myślę, że naszą bolączką jest brak pewnej twardości. I teraz jeszcze jedna, przecież słuchają nas nie tylko osoby, słuchacze Nocne Marki z Warszawy, ale z całej Polski, tak myślę. W związku z tym, proszę państwa, niech Warszawa zajmuje się sobą, tak? Oni tam mają wystarczającą nośność. Zajmijmy się tym, żeby to nie było u mnie na wsi, u mnie w gminie, u mnie w powiecie, u mnie w mieście, u mnie w województwie. Zajmijmy się, że to zacznijmy od własnej szkoły, tu. I jeżeli stworzymy taki archipelag oporu wobec tych zajęć, wobec tego typu propozycji, to z całą pewnością bardzo uszczelnimy polską szkołę na tego typu zakusy.
Tak, tutaj też pan profesor wspomina o tej odpowiedzialności nauczycieli za te treści, które są podawane, no, a też pojawia się kolejne pytanie związane właśnie z tym programem Równościowe Przedszkole, gdzie już wspominaliśmy, jakie były podejmowane działania, gdzie dziewczynkom kazano właśnie ubierać się jak chłopcy i na odwrót. No i to się dokonywało przy nauczycielach i bez, jak to podkreślaliśmy, niejednokrotnie wiedzy rodziców.
Ja byłem kiedyś świadkiem w jednym z przedszkoli, to było szereg lat temu, byłem świadkiem takiej sytuacji. Dziecko w jakiejś tam grupie średniaków i tak dalej zostało ukarane przez nauczycielkę, nie dość rozsądną, posiłek jakiejś tam zupę, jakieś drugie danie, jakieś tam kotleci, ziemniaczki, za karę miało jeść rękami. Nazajutrz pojawił się rodzic i tego świadków byłem. Wpadł do klasy i powiedział, proszę pani, ja sobie tego stanowczo nie życzę. Czy pani rozumie? Ja sobie tego stanowczo nie życzę. Jeszcze raz powtórzę, to cytuję dokładnie. Jeszcze raz powtórzę, niech pani sobie to zapamięta. Sobie takich kar stanowczo nie życzę. Ani w stosunku do mojego, powiedział, ani w stosunku do jakiegokolwiek innego dziecka. Koniec. I mamy też takie prawo. Trzeba iść i powiedzieć, i nie bać się, że nas wyrzucą z przedszkola. Nie ma, że dziecko będzie miało problemy. Nie. Nie bać się. Po prostu się nie bać. Nam brakuje w tym wszystkim twardości. My to rozmiękczamy. Przecież ja nie wiem, czy wczoraj nie... Kiedy ta była ta parada, kiedy tam ten jakiś błazen odprawiał, parodiował mszę, a drugi stał w durczlaku. Ja nie wiem, gdzie w tym czasie byli mężczyźni. Gdzie, broń Boże, nie tykać tych ludzi, wywalić im ten ołtarz, zwalić ten durszlak z głowy. Broń Boże, nie bić, nie mówić złego słowa, żeby nie było mowy nienawiści. Mruknąć, warknąć. To bezkarność i poczucie bezkarności jest źródłem naszych problemów. My za mało zdajemy sobie sprawę z własnej siły, z własnej mocy sprawczej. Nie jesteśmy żadnymi klientami w przedszkolu. Jesteśmy pracodawcami w przedszkolu. Tam są nasze pieniądze i nasze podatki. I absolutnie nie wolno nam o tym zapominać. W przeciwnym wypadku, jeżeli będziemy tak postępować, to możemy się spodziewać, że za chwilę będą, nie wiem, no, dzieci będą musiały, nie wiem, jeździć na świnkach morskich albo coś takiego. No, zależy od tego, jakie będą kolejne fanaberie tej czy innej grupy. Proszę godzić to bractwo. Proszę wymagać nauczycieli, że nie.
Obok Poznania, Warszawy, Gdańska, także Łódź należy do miast, w których są wdrażane zajęcia z tak zwanej profilaktyki ciąż. Taki model edukacji seksualnej wprowadzono już między innymi w Wielkiej Brytanii, a jego celem było zmniejszenie ilości tak zwanych nieplanowanych ciąż. Efekt był jednak przeciwny. Wzrosła również liczba chorób przenoszonych drogą płciową w szkołach. Już jest wychowanie do życia w rodzinie. Czy zdaniem pana profesora jest potrzeba, aby na terenie polskich szkół były prowadzone zajęcia z tak zwanej profilaktyki ciąż?
To jest dobre pytanie. To znaczy, myślę, że to jest odpowiedź będzie niepopularna. Jest, po prostu należy mówić, że nie należy współżyć. I tyle. No, współżycie prowadzi nieuchronnie w większości przypadków, czy w wielu przypadkach, do zajścia w ciążę. Więc jeżeli nie chce mieć się dziecka, no to bo ma się 15 czy 16 lat, to trzeba po prostu nie współżyć zwyczajnie. Profilaktyka ciąży prowadzi do takiego ukrytego komunikatu, że można współżyć, tylko trzeba uważać, tak? To tak jak byłem w szkole podstawowej, tam uczeń został złapany na tym, że kradł z kieszeni jakieś drobne pieniądze. Jak byłem uczniem w szkole podstawowej i matka golała i mówiła, mówiłam ci, jak kradniesz, to tak, żeby nikt nie widział, tak? Więc to jest na tej zasadzie, więc tam sobie powspółżyj, ale jak tak, ale dbaj o to, żeby tam się zabezpieczać, żeby tam dziewczyna nie była w ciąży, czy żebyś ty nie była w ciąży. Więc to na tej zasadzie no to w ten sposób dajemy komunikat i stąd jest ta zachęta, stąd to są środki przeciwskuteczne. To jest tak jak z narkotykami. Jest ogromna, teraz już mniej widoczna, ale kiedyś była ogromna propaganda antynarkotykowa i z roku na rok narkotyki, spożycie narkotyków wzrastało, czy liczba osób uzależnionych wzrastała. Podobnie jest tutaj. Ja byłbym ostrożny. To nie jest takie proste, żeby wystarczy człowiekowi powiedzieć, że był ostrożny, tak? Że ma uważać, że są jakieś środki antykoncepcyjne, jakaś chemia, którą, czy środki wczesnoporonne. Ja bym był tutaj bardzo ostrożny. To jest temat, który tak naprawdę może okazać się takim polem minowym, czy miną, na którą wejdziemy i sobie z tym nie poradzimy, tak? Uważajmy na to. Nie, i byłbym przeciwny takim zajęciom. Na Boga, proszę Państwa, popatrzcie na wyniki testów gimnazjalnych z ostatnich lat, zwłaszcza po szkole podstawowej. Zobaczcie, że te dzieci zdają, średnia jest 50%, znaczy 50% wiedzy opanowują. Szkoła jest naprawdę bardzo delikatnym instrumentem. W tej szkole, ta szkoła ledwo radzi sobie z matematyką, z fizyką, z historią, z chemią. Zobaczcie, jaka jest wiedza absolwentów liceów czy absolwentów gimnazjów, tak? No to jeszcze tam dołożyć jakieś zajęcia, z czego jeszcze zajęcia? Co to jest? To szkoła ma być propagatorem idei, że trzeba współżyć, tylko trzeba się zabezpieczyć? Jaka to jest szkoła? Znowu kolejna rzecz, która się w głowie nie mieści. I znowu wszyscy mają prawo iść i powiedzieć, ja sobie tego nie życzę. Jak będę chciał, to sam powiem synowi albo córce.
Szkoła miejscem publicznego zaufania. To temat, który podejmujemy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56, numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200 oraz spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub drugi numer kontaktowy 48 56 655 23 66. Szkoła miejscem publicznego zaufania to temat, który podejmujemy. Na zegarach 22, a na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Szkoła miejscem publicznego zaufania to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Ewa i dzwonię z okolic Brodnicy. Temat jest oczywiście arcyciekawy i tutaj chciałam kilka słów powiedzieć na temat tego, z czym już zabrał głos pan profesor. Podzielam zdanie pana profesora, że absolutnie rodzice decydują o tym, jak powinno przebiegać nauczanie w szkole, ponieważ nie są ani ograniczeni, jeśli chodzi o opiekę, ani jej pozbawieni, więc mają pełnię władzy rodzicielskiej i w szkole nie może się dziać nic, o czym rodzice by nie wiedzieli, a i to nie byłoby za zgodą rodziców, to po pierwsze. Po drugie, jest dla mnie nie do pomyślenia, jak jakakolwiek osoba może bez wiedzy dyrektora, bo rozumiem, że pewne rzeczy się dzieją za przyzwoleniem dyrektorów lub z tego tytułu, że dyrektor nie podejmuje działań. Jak może wejść obca osoba, z którą dyrektor nie zawarł umowy o pracę, która nie jest nauczycielem, w dodatku nauczycielem ocenionym przez dyrektora, i prowadzić jakiekolwiek zajęcia w jakiejkolwiek klasie z dziećmi. To jest po prostu porażka. To jest po prostu nie do pomyślenia dla mnie, że dyrektorzy na takie rzeczy pozwalają. Przecież szkoły są już monitorowane. Niektóre szkoły mają ochroniarzy. To jest absolutnie, dyrektorzy nie są zwolnieni z odpowiedzialności, jeżeli wpuszczają takie osoby na zajęcia, co do których w dodatku nie ma pewności, czy mają odpowiednie kwalifikacje zawodowe do prowadzenia edukacji i nie są, tak jak mówię, przez dyrektora ocenieni, tak jak to przewidują stosowne przepisy oświatowe, którym to ocenom podlegają po prostu nauczyciele, tak, zatrudnieni w szkole. Również chciałam jeszcze powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną, że nie liczyłabym, tu się akurat z panem profesorem nie zgodzę, ponieważ nie liczyłabym na rozsądek nauczycieli. Właśnie już to, że takie eksperymenty bez wiedzy, zgody rodziców były prowadzone w przedszkolach, to co właśnie pokazały strajki w szkołach, po prostu każe mi myśleć, że no nie liczyłabym zupełnie na rozsądek nauczycieli. Także niestety no rodzice po prostu muszą mieć świadomość, że mają pełni władzy rodzicielskiej i mają prawo do tego, żeby nic szkoła bez ich wiedzy nie robiła. I jeszcze jedna sprawa, żeby już nie zająć całego czasu antenowego. Jeśli chodzi o zajęcia w seks edukacji, no to w ogóle to jest porażka. Szkoła sobie nie radzi z zajęciami z matematyki, polskiego, historii, ponieważ nauczyciele tłumaczą się brakiem czasu dla ucznia na przykład słabszego, dla ucznia, który wymaga zajęć wyrównawczych, dla ucznia, który ma orzeczenie z poradni. Więc jak po prostu, nie mając czasu na te elementarne zajęcia, zajmują się bzdurami? Przecież większość czasu powinna być poświęcona właśnie temu, żeby dzieci były dobrze nauczone z tych przedmiotów, które są, i żeby nauczyciele będący wychowawcami klas wzmacniali silne strony osobowości. Po prostu należy kształtować, pracować w kierunku tym, żeby dzieci zyskiwały takie sprawności i takie po prostu rozwijały talenty, które pomogą im podejmować decyzje, mieć poczucie wartości własnej, ale też mieć właściwą samoocenę, być krytycznymi co do świata, ale i co do siebie. Po prostu mieć zdrowy ogląd rzeczywistości. Dziękuję i szczęść Boże. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również pani Ewo. Dziękujemy.
No pięknie to emocje i taki przyspieszony oddech pokazały, że są jeszcze mimo późnej pory osoby czuwające, którym zależy na edukacji. Tak, zgadzam się z panią. I pani, czy nauczyciele są rozsądni, co to moja wiara w rozsądny i tak dalej. Oczywiście w dużej mierze zależy to od oglądu tego, jak widzimy szkołę. Pani być może ma inny obraz szkoły, inne doświadczenia. Ja może mam inne i tu bym nie wiódł sporu. Zresztą ta tak naprawdę moja opinia jest nic nie warta. Ona była rzeczywiście może takim wyrażeniem nadziei, to co Wańkowicz nazywał chciejstwem, tłumacząc z angielskiego wishful thinking, to jest racja. Natomiast pani rzeczywiście, znakomicie pani podchwyciła ten wątek, że kto ma prawo być w szkole, tak? To może ktoś być, kto ma odpowiednie kwalifikacje do tego. I tu jest taki podstawowy bat na to, tak? Ja kiedyś konsultowałem dla takiej kuratoryjnej, nie w Toruniu, to było poza Toruniem, w innym województwie, komisji dyscyplinarnej To była taka kwestia, w której mi się chodziło o to, że pojawili się w szkole edukatorzy, którzy tak zwani edukatorzy, którzy chcieli uczyć tolerancji w ten sposób. Akurat w tej szkole był taki ciemnoskóry chłopczyk i brali i miała jedna grupa tego chłopca bronić, a druga grupa miała go pokazać, że go nie lubi, tak? No i ta grupa, która nie lubi, wyzwolono takiego demona, wypuszczono dżina z butelki i ta grupa, która nie lubi, mówiła, jesteś, masz śmierdzące jedzenie, twoja matka jest brudna, a ta grupa, która miała go bronić, była dziwnie bezradna, nie umiała nic powiedzieć. Ten chłopiec się rozbeczał, nie chciał chodzić do szkoły, z tego powodu była... Potem się okazało, że to był gość, który prowadził, był gość po zasadniczej szkole ogrodniczej. Nie miał żadnych uprawnień, ale za to miał 4 szalichy okręcone dookoła i kolczyk. No i oczywiście tatuaż, jakby wyskoczył prosto z kałamarza. Więc oczywiście przed takimi ludźmi musimy się bronić. Jeżeli chodzi natomiast o to przedszkole równościowe i tak dalej, to jednak nie było to powszechne. I myślę, że właśnie tu jest moment taki, że trzeba pójść powiedzieć, że sobie życzę takiej równości i tyle, tak. Powtarzam, nam brakuje, bardzo nam brakuje twardości, tak? Bardzo nam brakuje twardości, takiego jednoznaczności. My staramy się być politycznie poprawni, nikogo nie urazić, tymczasem jesteśmy urażani coraz bardziej, tak? Jesteśmy urażani coraz bardziej, czy to językiem, czy to demonstracjami, manifami i tak dalej. Jest taka ciekawa rzecz. Ja na wszystkich manifestacjach w Toruniu, pod pomnikiem Kopernika, kiedy, jeżeli tam w ogóle rzadko bywam w mieście, bo tam się źle parkuje, ja mam nic do szuka, ale byłem chyba z 5 takich manifestacji w zeszłym roku, zobaczyłem i widziałem cały czas tego samego, jest taki charakterystyczny facet, który tam jest. No i kiedyś byliśmy, umówiłem się z wnukami i z synem, że tam się spotkamy pod domem harcerza i mówię, ten gość tam to jest Ubek, bo to jest Ubek. Ja go pamiętam z czasów studenckich, to jest Ubek. On tam właśnie popierał pierw niepełnosprawnych, potem Czarny Marsz, potem był pod kurią diecezjalną, wszędzie się pojawia ten gość. No i syn mówi, tatuś, no nie przesadzaj, to na pewno jest Ubek. A ja mówię, nie, ma na imię, no powiedzmy teraz zmyślę, ma na imię Jan. No i syn niewiele się zastanawiając, a to rosły facet krzyczy, panie Janie, i gość się obejrzał i mówi, tatuś, miałeś rację. Więc to, no, tego typu ludzie przenikają, robią zadymy i tak dalej. Także to jest cały czas walka ideologiczna i póki nie będziemy walili w pięścią, w stół i nie będziemy zdecydowanie mówili nie, no to będziemy mieli, to w końcu wejdą nam do rosołu, prawda, albo do przedpokoju, a w końcu wejdą nam do salonu i na końcu do sypialni. Także trzeba uważać na to i trzeba być zdecydowanym. Trzeba się bronić, póki można. Trzeba zmieniać. Jeśli coś da się zmienić, to trzeba to zmieniać.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Tutaj mówi Katarzyna. Ja mieszkam w Niemczech już tak od prawie 20 lat. I z tą problematyką jestem, że tak powiem, trochę zapoznana z tego tytułu, że mam 2 dzieci, 15 i 12 lat. Oni się tutaj rodzili, także chodzą do szkoły niemieckiej. Ale ponieważ ja jestem z Polski, mój mąż jest z Niemiec, ale wychowuje dzieci no tak po katolicku i muszę powiedzieć, że to jest bardzo trudne, dlatego że ta szkoła jednak ma bardzo wielkie pole do popisu, przynajmniej w Niemczech. I my jako rodzice praktycznie nie mamy żadnych praw, na przykład powiedzieć, że chcemy sami wychowywać nasze dzieci, jeżeli chodzi o edukację seksualną. To jest po prostu program, który jest...
Słuchajcie Państwo, Pani Katarzyny. Tak? Słuchajcie uważnie Pani Katarzyny, to jest ważne, co mówi.
Tak, to jest po prostu zatwierdzone przez komisję nauczycieli, to znaczy nauczyciele spotykają się, prawda, raz w miesiącu, czy tam raz na 3, czy co 2 tygodnie, ustalają program szkoły i większość nauczycieli ma sumienie, ale to sumienie jest dzisiaj po prostu zamknięte albo nie wiem jakie, że po prostu nie liczą właśnie się z prawdą i z takim prawidłowym wychowaniem seksualnym, żeby na przykład otwierać dzieci na to, żeby myślały o jakimś takim pozytywnym uczuciu, które trwa na jakiś dłuższy okres. Natomiast wszystko mówi się, sprowadza się po prostu do jednego, do zabezpieczenia, do stosunku seksualnego. Dzieci są uczone po prostu praktycznie, jak na przykład zakłada się prezerwatywę, uczą się dziewczynki, muszą to wypróbować, ale są do tego zachęcane, kto chce, to może przyjść i założyć tabletki antykoncepcyjne i wszystkie rodzaje. Ja nie mam pojęcia sama nawet, jak one się nazywają, bo nigdy się tego nie uczyłam w szkole, a dzisiaj po prostu dzieci muszą się tego uczyć. I to jest przykre, ale taka jest prawda. I ja nie wiem, do czego tutaj te dzieci niemieckie będą, jak w ogóle ich rodziny będą wyglądały. Znaczy dzisiaj, to jak się rozmawia z dziećmi, nikt nie chce mieć dzieci. Dzieci nie chcą mieć dzieci, ani nie chcą wchodzić w żadne małżeństwa. To jest po prostu, oni mają już tak po prostu w głowach poprzekręcane, że oni naprawdę nie wiedzą, co to jest rodzina z kimś być dłużej niż tydzień czasu, to jest niemożliwe. Więc po prostu ta edukacja seksualna naprawdę wchodzi do szkoły. Nauczyciele to zatwierdzają przez komisję nauczycielską, przez tą, znaczy nie komisję, tylko już nie pamiętam, jak to się nazywa, ale po prostu gdzie nauczyciele się, konferencja, jest taka konferencja i oni to ustalają i ci ludzie są zapraszani wtedy rzeczywiście do tej szkoły i to rzeczywiście oni nie mają żadnego wykształcenia pedagogicznego, nauczycielskiego, to są, nie wiem skąd oni się biorą, ale są tacy ludzie i oni mogą to wtedy przeprowadzać i później dochodzi do tego, że jest tyle tego do przekazania, że oni sami nie wyrabiają się z tym materiałem i wtedy proszą nauczycieli, żeby im jeszcze pomagali. No i nauczyciele wtedy mówią, no tak, ale my też nie jesteśmy wykształceni, ale ponieważ oni już nie mają na to czasu, więc nauczyciele się za to biorą, którzy też nie są przygotowani, ale tak się to wszystko po prostu odbywa. Tak.
Pani Katarzyno.
Długo gadałam.
Ważne sprawy. Dziękujemy pani za
bardzo proszę.
Ten głos w naszej dzisiejszej dyskusji, naszym dzisiejszym spotkaniu. Pozdrawiamy serdecznie.
Tak, dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Z Panem Bogiem.
Ja nie wiem, czy, bo nie mam pojęcia, czy audycje, rozmowy niedokończone są nagrywane, ale ten fragment wypowiedzi, znaczy tą wypowiedź pani Katarzyny należałoby nagrać i puszczać codziennie rano i wieczorem. Czy naprawdę do tego jedzie? Proszę Państwa, należy brać od naszych zachodnich sąsiadów, należy brać pewnie całkiem niezłe samochody. Bardzo dobre mają wiertła i narzędzia, ale niekoniecznie model edukacji. Proszę Państwa, pozwólmy sobie na taki komfort, że będziemy decydowali, co do nas przychodzi. Wysłuchajcie Państwo po prostu tego, co powiedziała pani Katarzyna. Pomyślcie nad tym i zobaczcie, do czego nie musimy wcale pójść. Tak? To jest idealne. Jakiś taki miałem pomysł, żeby uczniom nieuczącym się nakręcić taki film, że zobacz, ten sam chłopiec, jakby o taki przypadek Kieślowskiego. Ten sam chłopiec. Idzie chłopiec normalną ścieżką, rozwija się, uczy, robi jakąś tam karierę naukową czy jakąś inną, zawodową, jest szczęśliwy, a drugi jest nieukiem, popada w jakieś narkotyki, w jakieś tam różne inne niewłaściwości. No i jak skończył? No i teraz, proszę Państwa, żeby pokazać, no zobacz, masz do wyboru, no chcesz tak czy tak żyć, prawda? No i tak samo tutaj można byłoby tą wypowiedź pani mamy z Niemiec posłuchać, potraktować. Popatrzcie Państwo, tak może być, ale nie musi, jeszcze nie musi, tak? I znowu, twarde nie, non possumus, proszę Państwa.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja już jestem starszą osobą i tylko widzę dwie rzeczy. Mianowicie, jak moje dzieci chodziły do szkoły, to był akurat stan wojenny, były w szkole podstawowej w pierwszych klasach.
A jeszcze mogę przerwać na chwileczkę i poprosić pani Aleksandra, tak?
Były w pierwszych klasach i nagle się okazało, że lektor z Komitetu Wojewódzkiego został historykiem. Nikt z rodziców, jak ja się postawiłam, nie miał odwagi mnie poprzeć. Na szczęście była sytuacja taka, że ten pan był tak pewny siebie, że ubliżał mi w obecności pani dyrektor i to przeważyło moją szalę. Ale rodzice chowali głowy w piasek. A teraz mam wnuki w szkole i córa przy podobnej sytuacji, tylko obyczajowej, zrobiła raban i też nikt z rodziców nie, mimo że po cichu do niej mówili tak, tak, masz rację, ale nikt nie poparł. I to są dwie rzeczy, które ja widzę. Raz, rodzice nie mają odwagi. Ludzie nie mają cywilnej odwagi, to jest pierwsze, a drugie, to, co pan profesor mówił, nie mają świadomości, do czego mają prawo.
Panie Aleksandro, dziękujemy serdecznie.
To oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że znaczna część rodziców może być zestrachana, bo zawsze na jakiegoś dzieciaka można znaleźć haka, prawda? Powiem, proszę panią, a te zajęcia z edukacji seksualnej są zupełnie niepotrzebne, a pani powie, a pani syn nie umiał tam rozwijać litki, albo nie umiał narysować eugleny zielonej, czy coś takiego. Więc oczywiście może, ja się na tych biologów parłem. Ale to oczywiście może tak być, ale to proszę zwrócić uwagę, że to nie zmienia faktu, że mamy obowiązek mówić, tak? To nie ma, to jesteśmy na to skazani, albo będziemy połykać własny język i wtedy będziemy się na to godzić. No cóż, takie czasami są koszty. Proszę mi wierzyć, że profesor Nalaskowski też ma podgórkę. A, jeszcze chciałem powiedzieć, bo to ważne. Ja, proszę państwa, pracuję w Katedrze Edukacji Dziecka. No, jesteśmy koła Kopernika, ale tu ku uciesze moich kolegów powiem, że reprezentuję oczywiście tylko siebie, nie reprezentuję całego uniwersytetu, więc bardzo proszę, żeby takiej pomyłki nie robić.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr, województwo podlaskie. Ja nie wiem, może to było już poruszane, ale to wygląda na to, że także burmistrzów miast czy prezydentów to trzeba by było odpytywać właśnie z takich poglądów, czy są właśnie za LGBT, czy nie, bo potem są organizowane konkursy na dyrektorów czy przedszkoli, czy szkół.
A no gdzie na Podlasiu? Zaraz, bo ciekawski jestem. A gdzie na Podlasiu pan mieszka? Tak?
Grajewo.
Grajewo?
Tak.
No to moje Podlasie, proszę pana, ja mam żonę spod Tykocina, także tutaj jesteśmy blisko, tak bliski, pozdrawiam Podlasie serdecznie.
Dziękuję bardzo. No i właśnie, no przecież potem załóżmy szef, czyli tych dyrektorów, no po prostu może pewne rzeczy jakby, czy oficjalnie, czy nieoficjalnie nakazać, że proszę przyjmować takie grupy albo nie, więc trzeba także chyba zwrócić uwagę, kogo wybieramy. No, przykład Warszawy, daleko nie trzeba szukać, tak? Tam rabi czy inni, jacy są włodarze, potem to idzie wszystko w dół. Nawet może dyrektor może nie chcieć tego, nie, ale niestety, szef każe i pieniądze, tak? Dziękuję bardzo za możliwość głosu. Dobranoc.
Dobranoc, z Panem Bogiem, Panie Piotrze, dziękujemy również.
Oczywiście tak, ma pan zdecydowanie rację, chociaż wie pan, w przypadku miasta takiego jak Warszawa czy innych, no to po prostu Warszawa musi odpokutować własny wybór. No, tak się korzysta z demokracji i Warszawa musi po prostu odpokutować własny wybór. Jeżeli ta Warszawa się wstydzi, że teraz ma parady za paradą, czy ma tego typu ekscesy, no to czy jakieś karty tam, deklaracje i tak dalej, no to jest z dowolnego wyboru, tak się wybiera prezydentów. Demokratycznie. Podobnie jest, jeżeli chodzi tutaj o władzę. Oczywiście tak i myślę, że to gdzieś tam jest, tylko że to umyka, prawda, że uwaga, jeżeli się wybiera burmistrza czy wójta, który w jakiś sposób, gdzieś tam oczywiście za program odpowiada kurator, który jest namiestnikiem ministra edukacji, ale daj Boże, są tacy kuratorzy jak pani Barbara Nowak z Krakowa, Ale jeżeli w wypadku burmistrza oni też mają tam pewną władzę, że tak powiem, nad oświatą, no to z reguły ceduje się wszelkie dyskusje i programy na kwestie dróg, oświetlenia ulic, prawda, wywozu śmieci. Mało się mówi edukacja, a często tutaj ludzie po prostu nie mają zielonego pojęcia o tym, tak? Nie mają zielonego pojęcia o tym, o systemie oświaty, czy o świecie w swoim, że tak powiem, w tym obrębie samorządowym, którym rządzą, który mają kierować. Więc tutaj rzeczywiście, ale to jest też czujność, powinna być czujność, przecież to my wybieramy, to powinna być czujność, że tak powiem, również obywatelska, to jest prawda. Z tym, że ja nie chciałbym narzekać, bo narzekamy, że ludzie są indyferentni, że są tacy, że są inni. Na Boga, proszę Państwa, ponarzekamy sobie, jak już będziemy odpoczywać, tak? Jak już pozałatwiamy wszystkie sprawy, to wtedy sobie usiądziemy przy dobrej herbacie i ponarzekamy. A teraz, jak to było źle, a teraz po prostu trzeba działać, proszę Państwa, jest ostatni dzwonek i z czym wrócimy do szkoły we wrześniu, to w dużej mierze zależy od nas, tak? Wakacje są od wszystkiego, ale nie od myślenia.
Szkoła miejscem publicznego zaufania to temat, który podejmujemy. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej ze Szwajcarii. Ja tak słucham państwa audycji. No cóż, włos się jeżdży na głowie od tych programów i no co tu można powiedzieć? No mogę tylko zaapelować do rodziców, aby bardziej kontrolowali sytuację, organizowali się i protestowali na wzór takich protestów, jak był protest w Warszawie pod ratuszem jakoś w tym roku. Albo jeszcze bardziej. Wtedy, kiedy seksoedukacja, tak zwana seksoedukacja, niech nie puszczają swoich dzieci do szkoły i władze będą musiały z tym coś zrobić. W jedności siła. Tyle mogę powiedzieć. W jedności siła i po prostu musicie się ludzie zorganizować, bo jednak społeczeństwo jest zastraszone przez teren poprawności politycznej. To już niestety weszło do Polski, jak ja słyszę. I naprawdę, jeżeli będą jakieś pojedyncze głosy, to one nie będą słyszalne. Rodzice potrafili się w innych kwestiach się zorganizować tam i demonstrować. A w tej kwestii nie. Przecież to chodzi o dzieci, o ich przyszłość. I o przyszłość też Polski. No, ludzie, po prostu organizujcie się i protestujcie, demonstrujcie. To chciałem powiedzieć. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, dziękujemy. Panie Andrzeju, pozdrawiamy.
No tak, to jest rzeczywiście skrzyknięcie się takie i zabranie wspólnego głosu jest bezwzględnie może być skuteczne, czy będzie widzialne, ale ja nie rezygnowałbym jednak z tego indywidualnego głosu. Ja wiem, że proszę Państwa, to jest należy tak naprawdę jesteśmy na wygranej pozycji, tylko sobie z tego nie zdajemy sprawy, tak? Czyli będziemy konsekwentni, nie będziemy szli na układy, będziemy wymagali czy też zabraniali, aby coś takiego dotyczyło mojego dziecka w szkole, nie możemy być nieuwzględniani, proszę Państwa. Tak naprawdę urzędnicy boją się roszczeniowych rodziców, więc bądźmy roszczeniowi w takim najlepszym tego słowa znaczeniu, tak? Proszę Państwa, Churchill, kiedy chciał zabrać ludzi z wybrzeża francuskiego, okupowanego przez Niemców, szukał wielkich okrętów, a w końcu załatwił to kilkoma tysiącami łodzi angielskich, tak? Dokładnie to samo, macie to Państwo w czasie mroku w tym filmie, znakomicie pokazane. Więc proszę Państwa, tak, bądźmy takimi pojedynczymi łódkami. Naprawdę zalecam. Pojedynczy rodzic może bardzo wiele. Skąd inąd to trzeba uważać, proszę Państwa, taka naprawdę dobra szkoła, to jest szkoła, która się obywa bez rodziców. Dobra szkoła to jest taka, o której rodzic wie. Posłałem dziecko, jest to szkoła, której absolutnie ufam, tam jest ono bezpieczne, uczy się porządnych i ważnych rzeczy, są najlepsi pedagodzy i ja mam obowiązek tej szkole nie przeszkadzać. Tak? Zobaczcie Państwo, gdzie jesteśmy, skoro my musimy, najczęściej 90% z nas jest nieprzygotowanych do pedagogiki takiej instytucjonalnej. Musimy iść i się upominać o rzeczy podstawowe. Tak? Więc skorzystajmy z tego prawa. Mimo, że jest to sytuacja jest absolutnie kuriozalna. Tak? Ja naprawdę tu mówię do pani, jeszcze do pani Katarzyny, zdaje się, albo do pani Ewy, już nie pamiętam, jednej z pierwszych telefonów Maryjo Słuchaczek, mianowicie mówię, że ja jestem skłonny wierzyć w mądrość nauczycieli bardzo, tak? I bym to mocno podkreślał, tak? Jeżeli zaczniemy również nauczycielom mówić, że są głupi, że są niedobrzy, że są nierozsądni, to na pewno nie zrobimy z nich sojuszników, tak? Spróbujmy ich sobie zjednać. Mimo, że trochę narozrabiali strajkiem, ale spróbujmy ich sobie zjednać.
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Anna z Łódzkiego. Ja uważam, że powinniśmy więcej wymagać od rządu. Dlatego, że czasem nie jesteśmy, rodzice nie są w stanie, to są takie zakamuflowane tematy, że czasami rodzice nie wiedzą o tym, że to jest podstępnie, to jest bardzo inteligentne, podstępne działanie i trzeba tutaj naciskać rząd, bo my się powinniśmy wycofać z tej konwencji stambulskiej, a nie żeby wszyscy rodzice, nie wszyscy rodzice mają taką świadomość i jak złodziej chce ukraść, to on ukradnie. Trzeba po prostu tutaj przeciwdziałać i to powinniśmy masowo wymagać od rządu, żeby rząd się wycofał z konwencji stambulskiej, żeby rząd czuwał, po co jest to Ministerstwo Oświaty. Przecież my mamy, oni mają czuwać nad tym, żeby nam nie demoralizowali dzieci i młodzieży. Oddajemy w dobre ręce, mam nadzieję. A nie, żebyśmy po prostu musieli się lękać, że czy akurat kogoś tam nie wprowadzą jakimiś bocznymi drzwiami. No nie, to jest trochę nie w tą stronę powinno iść. Druga rzecz to też tak samo jak z ustawą 447 i tymi rozmowami. To jest taki poza tematem, ale tak samo musimy wymagać, żeby to stanowisko było klarowne Polski wobec Stanów Zjednoczonych i tutaj też powinna być klarowna sytuacja. Trzeba żądać i konkretnie jeszcze przed wyborami. Następna rzecz, to uważam, że potrzeba nam po prostu odwagi, ale też i po prostu nie odwagi takiej, no, że tak powiem, żeby nie działać samemu, żeby działać zawsze z Panem Bogiem, z Duchem Świętym. Idziemy na rozmowę z nauczycielem, przemodlić to zawsze. Ja staram się, ja widzę, jakie to są efekty, jeżeli to jest tak, modlitwa jest tak potężnym działaniem do Boga i tak potrzebnym i tak koniecznym, że ja sobie nie wyobrażam innej drogi. Dam takie świadectwo tylko, że demoralizowali moje dziecko w czasie wyjazdu do Mannheim w autokarze. Były filmy tak bardzo gorszące. Ja dziecku nie pozwalałam, to była mała dziewczynka, nie pozwalałam oglądać takich filmów. Poszłam do kierowcy i poprosiłam, widziałam, że najpierw przedyskutowałam z sąsiadką tam, że tak powiem, w autobusie. Ona była taka zgorszona. Dodało mi to odwagi, poszłam do kierowcy i poprosiłam, że takie filmy absolutnie, ja się nie zgadzam, zapłaciłam za bilet za dziecko i nie życzę sobie, żeby takie filmy demoralizujące były, telewizor jest przed oczami dziecka. I pan kierowca się tak na mnie obraził, powiedział, że on weźmie listę i wyśle w autokarze, żeby wszyscy wypowiedzieli się. Ja mówię, nie proszę pana, na gorszenie, to ja się nie zgadzam i pan nie może tego robić. To nie, że pan będzie zbierał podpisy, mnie to nie obchodzi. I to trwało, ja się cały czas modliłam. Rzeczywiście wykorzystał to, puścił listę, a ja cały czas odmawiałam drogę krzyżową i prosiłam Pana Boga, że ja chcę dobra dla dziecka, ja nie chcę, żeby było gorszone. I po prostu wszyscy ludzie podpisali się, że chcą oglądać ten film. Musimy się z tym liczyć, że ludzie jak śnięte ryby płyną z prądem.
A ja cały czas ufałam Bogu i zwyciężyłam. Pan Bóg po prostu zrobił swoje, tak cudownie to rozegrał, że po prostu lista do mnie przyszła, a ja miałam takie natchnienie Ducha Świętego, co ja mam napisać, bo to miało do dyrekcji pójść ta lista, co ja mam tam napisać, żeby ta lista, żeby ten dyrektor no, zrozumiał, że to jest złe. I napisałam kilka zdań, to nie były moje słowa, to były Boże słowa, to były z natchnienia Ducha Świętego. I faktycznie po prostu dostał ten kierowca, był taki pyszny, był taki zarozumiały, taki pewny siebie, jak zobaczył te wszystkie listy, podpisy, że się ludzie zgadzają i przeczytał to moją skromną, krótką notatkę i po prostu natychmiast wyłączył ten film. I włączył, powiedział mi cały czas, że nie ma lepszego filmu, włączył piękny, uczący film i miał. Także odwagi w górę serca i Polacy się nie możemy dać. Trzeba z jednej strony naciskać na rząd, a z drugiej strony trzeba i wyciskać od nich prawdę, żeby tam nie manipulowali niczego, bo ja widzę, że to jest nie w porządku.
Pani Anno, dajmy też możliwość innym radiosłuchaczom wypowiedzieć się, dobrze? Szczęść Boże.
No trudno cokolwiek powiedzieć. No. Pani tutaj zadeklarowała, że tak powiem, taką wręcz bohaterską postawę. No trudno mi to oceniać. Też no, mogę tylko, że tak powiem, podziwiać. Natomiast ja bym jednak rozdzielił sprawy, które możemy sami załatwić i do których niekoniecznie musimy mieszać Pana Boga. Póki coś jest w naszym zasięgu i możemy to sami załatwić, to załatwiajmy to sami. Zostawmy sobie Pana Boga na gorsze sytuacje. To jest naprawdę sytuacja jest taka, że możemy, jeżeli tylko się sprężymy, to możemy sami to zrobić. Ja bym nie nazwał ludzi świętymi rybami. Może trzeba po prostu użyć do nich odpowiednich słów. Może nie umiemy mówić, może nie jesteśmy dość perswazyjni. Nie umiemy przekonywać, tak? To trzeba szukać różnych środków. Nie wolno ustawać w pracy. Jeżeli będziemy coś robili, cokolwiek, mamy szansę, że coś zrobimy. Jeżeli nie będziemy nic robili, mamy 100% gwarancji, że na pewno nic nie zrobimy.
Na zegarach 22:33. Na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Szkoła miejscem publicznego zaufania. Temat, który podejmujemy. Już za chwilę powracamy, aby kontynuować. Dziękujemy za wszystkie telefony, za współtworzenie dzisiejszego czasu spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. I już po chwili powracamy, aby kontynuować czas naszego dzisiejszego spotkania. Na zegarach 22:38 na antenie Radia Maria trwa czas naszego spotkania podczas rozmów niedokończonych. Temat, który podejmujemy, szkoła miejscem publicznego zaufania. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże, dzwoni Irmina z Warszawy.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię do państwa, ponieważ jestem denerwowana, to mało. Jestem wstrząśnięta, że dożyłam takich czasów, mam w tej chwili 74 lata, że w Polsce coś takiego się wyprawia. Mamy rząd, który powinien szczec naszych praw i praw naszych dzieci. A to, co jest, co się planuje na wrzesień, to po prostu woła o pomstę do nieba. Wczorajszy marsz pro-life został zakończony na Placu Bankowym. Ja myślałam, że ludzi będzie znacznie więcej, że będą gwałtowne protesty, że ludzie będą wprost krzyczeć: nie zgadzamy się na to, nie damy krzywdzić swoich dzieci, nie wpuścimy pedofilii do szkół, do przedszkoli, do żłobków. Moim zdaniem, jestem rdzenną warszawianką, wszyscy, cała Warszawa powinna stanąć murem pod tymi wrotami naszego ratusza i domagać się ustąpienia tego pana Trzaskowskiego ze swojej funkcji. Mam przed sobą pisemko, jak powstrzymać pedofila. Zaznaczeniem, że jest to poradnik dla rodziców i nauczycieli. I zaznaczeniem, że jest to tylko dla pełnoletnich. A ten podręcznik, mała broszura, którą otrzymałam, gdy podpisywałam listę, aby powstrzymać to, co jest planowane. Doskonale w krótkiej to jest formie, zwięzłej, ilustruje, jaka tragedia może spotkać nasze dzieci. Po prostu jest to działanie odgórne pedofilii, zboczeńców, którzy szykują sobie nowy narybek, chcą seksualizować dzieci, aby dzieci były dostępne dla nich. Jest to opisane, jak właśnie te rzekome małżeństwa homoseksualne otrzymują dzieci w adopcję, jak dzieci dwumiesięczne są gwałcone, sprzedawane, oddawane innym pedofilom. My musimy dostrzec grozę tego, co się dzieje. To jest zbrodnia szykowana na naszej młodzieży, na naszym narodzie. Jeżeli się te dusze złamie teraz, we wczesnych latach ich życia, nikt ich nie wyprostuje. Mało tego, podzielam zdanie tej pani, która mówiła przede mną, że ludzie śpią. Owszem, śpią. Ja po wyjściu z tego marszu, mając niektóre materiały, proponowałam ludziom, młodszym, starszym, naprawdę młodsi, szczególnie z dziećmi, chętnie brali, dziękowali. Mówiły małżeństwa mi, że uciekły z Anglii, z Niemiec na przykład, z dziećmi, bo tam już się to wyprawia i wsadza się do więzień rodziców. Mówiły mi matki, które ze szkół państwowych wzięły dzieci do prywatnych albo w ogóle same mają uczyć, żeby dzieci uszczec. I rzeczywiście jest to prawdą. Stare kobiety, one nie widzą w tym nic złego. Ja mówię, czy pani się zapoznała w ogóle z tym rozporządzeniem, z treścią tego, co ma być w tych szkołach. Dzieci trzeba uświadamiać do tego stopnia ludzie śpią i w ogóle nie chcą się zainteresować, co się naprawdę dzieje. Uśpieni przez właśnie nieodpowiednie programy, nieodpowiednie kanały telewizyjne, nieodpowiednią prasę. Ale my, chrześcijanie, katolicy, mamy walczyć. To jest walka na śmierć i życie. Przedstawiciele z innych krajów już w 2015 roku przed wyborem nowego rządu, gdy modliliśmy się, protestowaliśmy, bo już były podręczniki i gender miało wyjść, bo wtedy jeszcze to było u władzy. Była w kościele świętej Anny msza. Później wszyscy z całej Polski ludzie byli z dziećmi. Wylegliśmy na zewnątrz. Miał być wiec, miało być spotkanie. Pani Gronkiewicz nie wyraziła zgody. Zeszliśmy na Mariensztadt. Tam przedstawiciele z innych krajów mówili, myśmy już przegrali. U nas są związki homoseksualne jako małżeństwa. Daje się dzieci. Ale my liczymy na was. Na Polskę, na katolicką Polskę. Wszyscy wiedzą od wieków, że Polak to katolik. Że wy zatrzymacie to diabelstwo u siebie. Że nie dopuścicie do tego. I wczoraj również była pani chyba z Włoch lub z Hiszpanii, nie wiem już dokładnie, mówiła dokładnie to samo. Liczymy na was. No niestety ja jestem bardzo smutna po tym, jak zobaczyłam, jak było mało ludzi w porównaniu do marszu, tego czarnego marszu, tak nazwę. Jak były mdłe później jakieś zakończenia, wypowiedzi i tak dalej. Powiedziałam temu panu później, jestem wdzięczna za ten marsz. Ale to powinno się odbywać z wielkim zaangażowaniem, nawet emocjonalnym. Tu chodzi o wielką sprawę.
Pani Irmino.
A dowiedziałam się, że od września pan Trzaskowski już zdecydował i zaplanował. Gender jest oficjalnie wprowadzany. No to powiedziano na zakończenie tego marszu, spotkamy się we wrześniu, jeżeli to będzie wprowadzone, będziemy znowu protestować. I ta garstka ludzi po prostu później się zajęła tymi zabawami z dziećmi i wszyscy się spokojnie rozeszli, prawda?
Pani Irmino.
I tak mamy wygrać? Ja sobie nie życzę, żeby w moim kraju pedofile wtargnęli do szkół, do przedszkoli i demoralizowali w majestacie prawa dzieci.
Pani Irmino,
to sobie nie życzę.
Tutaj
żeby były takie
się zatrzymajmy. Halo? 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 Pani Irmino, bardzo pani dziękujemy za ten głos, za jakże cenne wskazówki, jakże cenne też i spostrzeżenia i obserwacje, które pani właśnie wyniosła chociażby z swojego doświadczenia.
No tak, to tutaj siła determinacji po raz kolejny dała sobie znać rzeczywiście pewnego niepokoju, no ale to może w przyszłym roku ten marsz będzie liczniejszy. No, musimy apelować i to robimy. To, że próbujemy zewrzeć szyki jest choćby ta audycja wielogodzinna, w której państwo możecie brać udział w tym właśnie radiu. Ale jeszcze raz powtarzam, bo zbiorowe manifestowanie i tak dalej, ono już chyba nie bardzo robi wrażenie. Trzeba chyba indywidualnie zacząć od swojego dziecka, od walki o swoje dziecko, potem stopniowo przekonywać do tego ludzi, porwać ludzi innych, pokazać, że można. To jest rodzaj takiej, nazwijmy to pracy u podstaw, albo jakiejś takiej pracy niemalże organicznej, no ale jesteśmy w tej chwili na takim poziomie. No proszę zwrócić uwagę, co powiedziała pani, to wręcz, jeżeli się dobrze słuchamy, to jest wstrząsające. Pani powiedziała, nie życzę sobie pedofilii w szkołach. Proszę państwa, z tej wypowiedzi, z tego nierzeczenia wynika jedna rzecz, mianowicie, że to nie jest takie oczywiste, że tam się ci rozmaici zachęcacze erotyczni w stosunku do tych maluchów nie pojawią, tak? To jest, jakkolwiek to jeszcze nie jest przesądzone, że tak będzie od września, to pragnę państwa uspokoić. Ale to zwróćcie Państwo uwagę, na jakim poziomie my walczymy. My nie mówimy, życzę sobie, żeby było więcej lektur w szkole, tak? Żeby dzieci lepiej pisały. Życzę sobie powrotu kaligrafii, żeby nieba zgrały jak kura pazurem, bo tylko piszą na komputerze i nie wiedzą, jak się stawia litery tak analogowo, długopisem czy piórem. A mówimy o rzeczach zupełnie, o których 20 lat temu byśmy nawet nie pomyśleli. Nie życzę sobie pedofilii w szkole, tak? Czyli życzę sobie seks edukacji w szkole. Zobaczcie Państwo, jak bardzo to jest, jak bardzo to odbiega od tego obrazu idealnego. O co my musimy walczyć, tak? O co my musimy walczyć? O rzeczy absolutnie, już nie tylko podstawowe, powiedziałbym, bo to jest za mało powiedziano, jakieś takie rzeczy gruntowne musimy walczyć. O takie już to przekonywanie, że coś jest złe, coś jest dobre. No jesteśmy w takiej sytuacji, tym bardziej to powinno nas nastrajać do walki, proszę Państwa, powinno nas nastrajać do walki, powinno nas nastrajać do determinacji, do konsekwencji i do, że tak powiem, nie bania się. Trzeba się nie bać, trzeba iść i mówić wprost. Tylko, proszę Państwa, mowa wasza jakby tak, tak, nie, nie. A co innego jest, to od złego jest. Czy jakoś tak to było, nie?
Bardzo proszę. Halo.
Cześć Boże. Mówi Genowefa Sokolic z Wrocławia. Witam ojca, witam również gościa. No, jestem babcią, mam wnuczkę 10-letnią i właśnie wczoraj, bo pierwszy raz przyjęła Pana Jezusa do swojego serduszka. I było dużo radości z tego powodu. No proszę księdza, ja jestem w temacie, powiem szczerze, bo ja dużo podsłuchuję dobrych mediów. To tak nawiasem mówiąc, trochę szyję i słucham. I dzieje się dwie dobre sprawy w jednym momencie. Proszę księdza, to prawdopodobnie że świadomość naszych starszych pań oraz multi, jak to się mówi, multi telewizyjnych, komputerowych mam, które mają teraz po 30, a 25 lat, jest też niewielka. Naprawdę, ja mówię, czuwajcie nad waszymi dziećmi. Oni się ze mnie wyśmiewają, co ta babcia mówi. Ja podpytuję moją mnusię, ale ona na razie tutaj w mojej okolicy jest dobrze. Nie mogę narzekać. Chociaż Wrocław to też różny jest. Ale proszę księdza, to taka organizacja WHO, światowa organizacja, ona jest taka postępowa, że po prostu do krajów zatopanych, coś myślałam, że ona tylko a propos zdrowia, jakieś dobre podpowiedzi, jakieś lekarstwa by nam może podpowiedziała, czy też przysłała, a oni po prostu nie są przyjaźni ludziom. Oni po prostu realizują jakieś, nie wiem, czy to jest ponadrządowe, no chyba światowe, to ponadrządowe. To bardzo mnie ta organizacja już niejednokrotnie naraziła. Nie będę ją obawiała, ale po prostu powinna stanąć w obronie wartości chrześcijańsko-moralnych, które by nie podważały wychowania chrześcijańskiego i tradycyjnego wychowania domowego rodziców. To mi się też nie podoba. Zatroskana jestem o tą naszą młodzież i proszę księdza, jestem w stanie pójść do szkoły i tam, jak to się mówi, podsłuchiwać, czy się coś tam złego nie dzieje. Ale w tej chwili jest spokojnie. I może na tym skończę, bo może mam mój wywód bardzo chaotyczny, bo tak trochę się zdenerwowałam, bo WHO, światowa organizacja, powinna się bardzo wtrącić w nasze bo to, o czym ci ten zagraża, zrobił. Po co to wszystko tak za wcześnie i w ogóle za pedofilii, to broń Boże wpuścić do szkoły. Ale jak tu słyszałam, proszę ojca, to prawdopodobnie na studia taki kierunek jest prowadzany. To już coś, co przekracza ludzkie pojęcie. Zgorszenie. Na tym skończę. Szczęść Boże, dobranoc.
Szczęść Boże, pani Genovefo, dobrej nocy. Jestem pełen uznania dla pani wywodu i dla tej takiej jasności i dla takiej też sprawności oglądu rzeczywistości. Za to serdecznie pani Genovefo dziękujemy.
No tak, rzeczywiście. I taką ładną polszczyzną pani to powiedziała, taką elegancką, że jest zatroskana. No tak, to no, wiele osób jest zatroskanych i no, to nie pierwszy przypadek, kiedy nazwa organizacji w jakimś momencie, w jakimś aspekcie działania, w jakimś wymiarze jej działania okazuje się być nazwą mylącą. Także musimy być ostrożni również i nie dawać wiary we wszystko, co się nam proponuje. Czyli musimy być krytyczni i ostrożni w tym, co przyjmujemy, rzecz jasna.
Halo?
Prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy, serdecznie się kłaniam ojcu prowadzącemu i panu profesorowi. Słucham z uwagą i mam mnóstwo refleksji, ale postaram się krótko. Panie profesorze, jest temat, to jest szkoła miejscem powierzchnego zaufania. To znaczy, że nauczyciel jest, że tak powiem, człowiekiem publicznego zaufania w założeniu tego tematu. Otóż należy się nad tym zastanowić. Skoro pan profesor powiedział i słusznie, że najlepsza jest szkoła, w której rodzice nie muszą ingerować, to gdzie są, znaczy wtedy jest taka najlepsza szkoła, ale czy taka szkoła może być demokratyczna? Czy w szkole powinna być demokracja? Czy powinny być autorytety, które w demokracji, jak wiemy, co mówił już Arystoteles, a po nim nasz święty ojciec święty, demokracja zwalcza indywidualności tak naprawdę. Coś za coś. To nie jest ustrój idealny, a zwłaszcza jak sięgnie, prawda, tych wyżyn, że staje się tyranią. Otóż nauczyciele nie powinno być systemu demokratycznego w szkole, tylko powinno być autorytety i wtedy nie trzeba, rodzice nie musieliby ingerować. Natomiast my jesteśmy ofiarami, według mnie, mody światowna, demokratyczne podchodzenie do ucznia, na przykład do rodzica, że rodzice mają, prawda, dogadywać się z nauczycielami, nauczyciele z uczniami. Liberalizm panuje i doprowadza to do sytuacji, w której no, wszyscy są zdezorientowani niestety. Tak ja to czuję, ponieważ najlepsi moi nauczyciele, których miałam, zresztą to wtedy było nie do pomyślenia, to byli przedwojenni jeszcze, żeby tam rodzice chodzili. Owszem, zaczęła się ta moda w szkołach społecznych. Mój syn niestety był w szkole społecznej, bardzo źle na tym wyszedł, na Bednarskiej, tu w Warszawie. Tam po prostu nauczyciele z powodu tego, że byli opłacani, to w ogóle dopytywali się uczniów, co chcecie, czego chcecie się uczyć, a może tego. I potem mój syn miał straszne zaległości. Nie będę tego rozwlekała, natomiast jest to bardzo... Musimy wrócić do autorytetów. Pamiętam, jak Żeromski pisał o siłaczce, pisał nawet o sobie, że miał nauczyciela, który no, dzięki niemu pokochał język polski i stał się pisarzem. Natomiast w tej chwili nauczyciele, widzę, ci strajkujący, no, na pewno potrzebują więcej pieniędzy, ale czy nauczyciel nie oderwał się od tego właśnie, tej osoby publicznego zaufania poprzez nawet to malowanie paznokci, te stroje, te rozczachlane włosy, niech mają wiedzę nauczyciele, ale demokracji tam nie powinno być, nie powinno się dogadywać, powtarzam, z uczniami, z rodzicami. To powinni być ludzie odpowiedzialni, pełni, no ale to nie możemy tego robić, bo zaraz powiedzą, że dyktatura jest w Polsce, że dyktatura jest w szkole i podejrzewam, że rząd, bo tu ktoś tam do rządu miał pretensje. My jesteśmy w trudnej sytuacji, bo jeżeli my będziemy, prawda, tak robić, a tylko opozycja czeka, że my tutaj będziemy dyktaturą, to nie dyktatura. My powinniśmy walczyć. Nawet w mediach, przepraszam, narodowych, które ja nie widzę tego, może mało oglądam, czy mało słucham, ale dzięki państwu, dzięki Radiu Maryja i telewizorom, my możemy o tym mówić. Natomiast to powinno być alarm taki, że powinno być, ale boją się i rząd, podejrzewam, który popieram, boi się, że nas wyśmieją w Europie, bo jeszcze na koniec, panie profesorze, dodam, że koleżanka z Belgii dzwoniła, bo wyjechała po studiach do Belgii i tam już została, że tam na przykład jej córka się rozwodzi. Ona strasznie to przeżywa. Proszę sobie wyobrazić, że tam jest tak, że rozwód dają i tak, dziecko ma mieć pokój u jednego rodzica, 11-letnie, a i u drugiego. I ma być tydzień przypisany przez sąd w jednym pokoju, a potem u drugiego rodzica w pokoju. Jeden rodzic ma nowego partnera, drugi też. Dochodzi do takich sytuacji w Europie, że my się boimy, że nas wyśmieją właśnie, że jesteśmy zaściankowi, a my powinniśmy starać się z rządem na czele sprzeciwstawiać się temu, ale będziemy wtedy osamotnieni. Niestety w tej Unii. Bardzo przepraszam, że tak długo i że z chrypą. Życzę wszystkiego dobrego. No i cóż, czekamy, co będzie dalej. Z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Marii.
No tak, to ja... Miła Pani, jakieś 30 lat temu, prawie 30 lat temu, oj, taki byłem młody jeszcze wtedy, świeżo po habilitacji chyba. 30 lat temu powiedziałem taką, w takim referacie, albo demokracja, albo szkoła. No i wtedy wszyscy mnie wyśmiali, bo wtedy była taka potrzeba szkoły demokratycznej. No teraz nam się to czkawką troszeczkę odbija. To znaczy ja tutaj, bo oczywiście natychmiast, jeżeli mówi się szkoła niekoniecznie demokratyczna, czy nie do końca demokratyczna, czyli w której się decyduje cokolwiek większością głosów, jeżeli się odbywa, podejmuje decyzję większością głosów, to oczywiście natychmiast szkoła pruska, carska, zamordysta, prawda, faszysta, brunatny i co tam jeszcze. Otóż nie do końca tak. Tak? Szkoła, ja myślę, że gdyby rzeczywiście szkoła generowała autorytety, gdyby w szkole pracowały autorytety, pewnie pracują, ale z całą pewnością nie są w większości, to by o demokracji nikt nie myślał. To demokracja zaszczepiona do szkoły jest pewnym wyrazem bezradności. Naszej bezradności, naszego szukania rozpaczliwie jakiegoś wyjścia. No skoro nie szkoła, to możemy wszyscy razem coś postanowimy. Ma pani rację, że wiele decyzji demokratycznych coś uśrednia, prawda? To chociaż tutaj łatwo popaść w tezę już nieżyjącego Muammara Kaddafiego, który powiedział, że demokracja to jest najgorsze, bo jeżeli ktoś wygra wybory tam 1%, no to przyjmuje władzę nad pozostałymi, którzy są równie liczni. Tak? To można i w ten sposób przewrotnie. Oczywiście ja bym tutaj ostrożny, jeżeli chodzi o rzeczywiście aplikowanej demokracji, takiej ochlokracji, prawda? Nie widzę powodu, dla którego uczniowie mieliby decydować o czymś, czego nie wiedzą, tak? Oni mogą decydować o czymś, co jest dla nich ważne. Ja 25 lat byłem dyrektorem szkoły, którą sam stworzyłem notabene i w tej szkole uczniowie mieli wiele więcej praw, tylko dziwnym trafem one się sprowadzały do tego, że mogli sobie dowolnie, absolutnie dowolnie życzyć więcej pracy w szkole. Więcej godzin, więcej przedmiotów, więcej zajęć. Natomiast już z ograniczeniem zajęć, czy zmianą siatki godzin, czy tego, co uznawaliśmy za słuszne, to już, że tak powiem, tak łatwo nie było. Właściwie w ogóle nie było. To oczywiście tak i myślę, że jest jakiś margines taki, gdzie uczniowie mogą decydować, tak, mogą decydować o czymś, ale jest też cała trwała taki segment w szkole, w której absolutnie ani rodzice, ani uczniowie po prostu nie mają wstępu, który jest dla nich niedostępny, bo od tego są fachowcy, żeby o tym decydowali. Przy czym mówimy o pewnej idealnej szkole, tak? Że mówimy o pewnej idealnej szkole nasza szkoła jest odległa od ideału. Pewnie są dobre placówki, ja nie neguję tego, pewnie są dobrzy dyrektorzy, są dobrzy nauczyciele. Nawet wśród tych strajkujących zapewne jest multum, większość pewnie znakomitych pedagogów, ale mam tutaj na myśli to, co nam doskwiera, to bezlitosne wyniki egzaminów, to jakkolwiek byśmy nie traktowali tam egzaminów testowych, to one są dość bezlitosne dla szkoły i dla naszych oczekiwań, tak? Dziwnym trafem ktoś tam powiedział, właśnie, ciekawa jest rzecz, kiedyś mnie zapytano, bo tu tak na marginesie, ale i tematycznie, od pewnego czasu Podlasie, czy województwo podlaskie utrzymuje się bardzo wysoko, obok małopolskiego utrzymuje się bardzo wysoko w wszelkich rankingach pomaturalnych, bo to można porównać, gdzie zdano najlepiej maturę i tam rzeczywiście matura jest znakomicie zdawana. A jednocześnie, no właśnie, no teraz na czym to polega? Otóż to ma związek również z wyborami, z takim powiedzmy prawicowym nastawieniem, co stało się pretekstem do wyśmiewania tej części Polski, że tu zaścianek, że tu jest NRD, czy coś takiego, tak? To jest, ja bym powiedział rzecz następującą, po prostu tam się liczy praca. To jest niezwykle... Uważam, to jest niezwykle przyzwoity region Polski. Tam się po prostu nie wypada źle uczyć. Tam się nie wypada źle uczyć. Tam jest dużo terenów wiejskich. Pomorze, na którym w tej chwili jesteśmy, to jest Toruń, obok ogromna Bydgoszcz, niemały Grudziądz i mnóstwo miast po 30-40 tysięcy dookoła. Tam jest zupełnie inna struktura. I wieś wychowuje dzieci w takiej pewnej rzetelności, szacunku do pracy. Tam się po prostu nie wypada źle uczyć. A zatem tutaj mamy do czynienia z pewnym takim wskazaniem, że wychowanie, to, które przychodzi, ono też ma wpływ, ono też oddziałuje na to, jak się dzieci zachowują w szkole, a jak się zachowują w szkole, to bardzo mocno rzutuje na to, jakie uzyskują wyniki, czy się dobrze po prostu uczą. Tak, oczywiście, wszelkiego typu zachęty, macie być twórczy i tak dalej, na Boga. Istnieje twórczość i tworzywo, tak? Musimy mieć wiedzę, żeby coś tworzyć. I nieodmiennie tę wiedzę daje szkoła. I przestańmy ze szkołą eksperymentować, szkołą dającą jakieś, nie wiem, kompetencje, jakieś umiejętności negocjacyjne. Na Boga, te dzieci muszą znać dobrze tabliczkę mnożenia, muszą umieć bezbłędnie pisać w języku ojczystym, nauczyć się jakiegoś języka obcego, bezbłędnie rachować w języku ojczystym. Matematyka jest królową nauk. A zatem muszą dobrze znać historię własnego kraju. I skupmy się na tym, tak? Skupmy się na tym i przestańmy ze szkołą eksperymentować. A czy ona będzie demokratyczna, czy taka... Szkoła ma być skuteczna po prostu. Jeżeli w szkole jest przyjemnie, to dobrze. Jeżeli w szkole nie jest przyjemnie i wcale nie zamienia się ona w wesołe miasteczko, to nie znaczy absolutnie, że to jest zła szkoła.
Szkoła miejscem publicznego zaufania. Temat, który podejmujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę, halo.
Pochwalamy Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ponieważ jestem też nauczycielem.
Bardzo
na emeryturze.
Miło. A kogo gościmy?
Chciałam zabrać Helena z Wierzbnej. I ja chciałam tak dwa punkty jakby tego tematu przedstawić. Po pierwsze to wspomnę moją pracę w szkole, więc zawsze uważałam, że nauczyciel musi być autorytetem. Czyli musi być naprawdę i rzetelny, i musi być świadectwem. Jego życie musi być świadectwem. Musi bardzo poważnie traktować uczniów. To nie jest tak, że młodzież jest tylko zła, albo prawie wszystka zła. Jest bardzo dużo dobra w młodzieży. Tylko oni stracili zaufanie do wielu osób, do wielu sytuacji. No ja na przykład uczyłam w normalnej szkole o rozpiętość od trzylatków po gimnazjum, a oprócz tego miałam ośrodek socjoterapii i ośrodek wychowawczy, więc wiadomo, że to bardzo trudne. Tam szczerze powiem, że prawie nikt nie chciał iść. I o dziwo. Pięknie wspominam pracę w ośrodku wychowawczym, który najtrudniejszy jest, jeśli chodzi o, poziomy szkoły. Uczyłam religii i ja nie uczyłam teologii. Ja nie uczyłam suchych pojęć, suchych tekstów, ale opierając się o Biblię, dostosowując oczywiście tematycznie do programu, przedstawiałam egzystencjalne wartości Pisma Świętego i uczyłam żyć. Ja nie bałam się mówić o sobie, o swoim życiu, o tych dobrych chwilach, o tych trudniejszych. Młodzież chłonęła to i bardzo często mi mówili, szanujemy Panią, bo Pani nie boi się mówić nawet o sobie, Pani nam ufa. I oni ufali mi. I proszę sobie wyobrazić, już ja mówię o poprzednich siódmych, ósmych klasach na przykład, to już tyle lat minęło, a ja do tej pory mam kontakt z tymi uczniami. Mam takie trzy przypadki, gdzie uczestniczę w życiu moich dawnych uczniów. Wspomnę jeszcze jedną rzecz. Nauczyciel musi być odważny. Ja pamiętam, miałam temat w ósmej klasie prorodzinny i puściłam ten głośny film Niemy krzyk. Przepraszam, bo już troszkę mylę nazwisko pana doktora, który później właśnie po poznaniu tych spraw sam ewangelizował temat, mówił o aborcji i bardzo dużo dobrego zrobił. Więc film Niemy krzyk. Puściłam ten film dla ósmych klas i następnego dnia byłam wezwana do pani dyrektor. Ona była rozszczęśliona, przepraszam, pani, nie ona, ta pani była rozszczęśliona i powiedziała, żebym przygotowała się na pójście do urzędu miasta, bo pani dyrektor już była. No więc dobrze, no pamiętam, że jeszcze wtedy, jeszcze to było w czasie, kiedy miałam dobry kontakt z ojcem Janem Mikrutem, a więc zadzwoniłam, porozmawialiśmy, bo chciałam się upewnić, czy ma ktoś prawo wyciągnąć konsekwencje ode mnie. Na drugi dzień czy na trzeci, to jakoś tak, no w każdym razie w dniu, kiedy miałam zajęcia, pani dyrektor znów mnie wezwała do biura, do kancelarii i uśmiechnięta tym razem. No mówię, co pani zrobiła z tą młodzieżą? Mówię, dlaczego? No bo młodzież, była taka moja uczennica, Karolina, powiem nawet jej imię, Karolina, to była córka burmistrza. I mówi, Karolina zebrała całą młodzież i wszyscy zapisali się na rozmowę jako interesanci do pana burmistrza. I ja miałam wielkie owacje z tego, że właśnie puściłam ten film, że nie bałam się. Mhm. A moją osobistą satysfakcją jest to, że spotkałam dwie moje uczennice po kilku latach z dziećmi. No i oczywiście no, patrzyłam na te dzieciątka, cieszyłam się, bo to moje uczennice. I pytam, a jak tam mąż, prawda? Mówi mi jedna z nich, proszę panią, ja gdy zaszłam w ciążę, mój narzeczony mnie porzucił. Zostałam sama, ale to dziecko, które pani widzi, to jest dzięki temu, że obejrzałam ten film. Dwa takie przypadki miałam. Dzieci, mhm. które mogłam oglądać, gdzie dziewczyny mówiły, że na pewno dokonałyby aborcji, gdyby nie obejrzały tego filmu.
Pani Heleno, dziękujemy tylko serdecznie za to przepiękne świadectwo też i pani posługi jako nauczyciela. I te owoce, o których pani wspomina. Jakże one radują też serce.
Tak, no, moją uwagę zwraca, jak wiele osób dzwoni i dzieli się waszymi doświadczeniami, wspomnieniami, tak? Jak bardzo różnorodne, a jednocześnie jednobrzmiący jest ten świat troski. Ona jest różnie wyrażana, czasami głębiej, czasami powiedzmy no, mniej lub bardziej emocjonalnie, ale jest to niezwykle, że tak powiem, no, dowód na to, że temat szkoły, temat kształcenia, temat dzieci jest rzeczywiście żywy i chwała radiu, że potrafi tak wiele czasu przeznaczyć na taką audycję. Z reguły nie wiem, czy Państwo macie świadomość tego typu audycje w ośrodkach publicznego przekazu trwają kwadrans, a my tutaj już rozmawiamy prawie 2 godziny.
I odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam serdecznie ojca Dawida i pana profesora. Ja chciałem podziękować, że...
to jest z nami?
Ojcu Janusz Łodzi. Ja chciałem podziękować, że takiego gościa mamy. Logiczna argumentacja, rzeczowość pana profesora, zwięzłość zaimponowała mi jako mężczyźnie i za to chciałem podziękować. Ja chciałem o jednej rzeczy powiedzieć, że jedyne, co nas może uratować, to jak gdyby taki entuzjazm religijny trochę. Uzewnętrznie swoje przekonania religijne. To jest bardzo ważne i to zawsze wygrywa. I nie bać się tego. Zresztą Ojciec Święty Jan Paweł II nas tego uczył. Jesteśmy coś winni papieżowi i powinniśmy się tego nie bać. I powinniśmy wyciągać wnioski. Kościół uczy, że bezbożny dopiero w chwili, gdy zwycięża i zdobędzie władzę, zacznie uciskać całą siłą swej nieprawości. I to się dzieje. My powinniśmy lepiej naukę Kościoła poznawać, żeby takie sytuacji po prostu nie było, które są dzisiaj. Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi, że naprawdę pan ma charakter i miło pana słuchać było. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Januszu. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. To takie... Ja się zawsze, jak słyszę takie komplementy, rumienię. Także teraz się też zarumieniłem, ale miło mi, dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście, tylko to pan poruszył bardzo ważny moment tutaj, element, że no przestajmy być takimi smutnymi katolikami, tak? No róbmy to, co robimy, róbmy radości. Ja nie mówię o... Czasami mi śpieszą różne takie... No, tańce, czy przy okazji właśnie... spotkanie z papieżem, widziałem takie tańce różne i takie nawet zakonnice tam fikały, że tak powiem, nogami na scenie. To oczywiście trzeba to lubić, żeby to akceptować. Natomiast już nie popadając aż w taką euforię, szczególnie na dniach spotkania z papieżem, na dniach młodzieży, przestajemy być smutni. Rzeczywiście róbmy to, to robimy z entuzjazmem i naprawdę nie bójmy się, no, na Boga nie bójmy się, no. Jeżeli będziemy radykalni, wiecie państwo, gdzieś tam nawet u co bardziej rozsądnych, powtarzam, przeciwników, czy naszych oponentów, naszych, że tak powiem, no, niekiedy wrogów, to taka postawa nieprzejednana, twarda, konsekwentna, oparta na prawdzie, ona u pewnych ludzi może wzbudzić szacunek, tak? Może nas zjednać. Idźmy tą drogą, tak? Idźmy tą drogą pewnej konsekwencji i upominania się o to, co dobre. Tutaj jeszcze jako szkoła zaufania, szkoła jako miejsce zaufania publicznego czy społecznego, no, wierzmy, że taka szkoła jest możliwa, tak? Że w 100%. Ja nie twierdzę, że szkoła nie jest w ogóle miejscem zaufania społecznego, bym skrzywdził szkołę i całą jej historię. Natomiast wierzmy, że każda szkoła ma taką możliwość, tak? Ja pamiętam kiedyś było spotkanie ja to chyba byłem jeszcze studentem, rekolekcje były takie z ojcem Jackiem Salijem, to dominikanin, i on tam odnosił się do takiej kohabitacji, czyli wspólnego zamieszkiwania ludzi bez ślubu i mówi, że no właśnie, no, ktoś tam go opowiadał, że ktoś go spotkał, no ale proszę ojca, ja już zgrzeszyłem. A on odpowiedział mu, ale zawsze możesz przestać. Więc to jest dokładnie to. Szkoła w każdym momencie swojego istnienia może odzyskać pełnię tego zaufania i może zmądrzeć. Tylko powtarzam, nadzieje, że da się to zrobić w rok czy dwa, są absolutnie płonne. To ja się w to nie piszę. Natomiast rzeczywiście, jeżeli założymy, a 10 lat szybko minie, to możemy tu sporo wygrać. Jeszcze jedno, Europa będzie się z nas śmiała, a niechaj się śmieje. To nie w tym rzecz. Jeszcze się tylko trochę pośmieją, a potem będą się nam kłaniać w pas, naprawdę. Coraz bardziej wzbudzamy szacunek. Już nie jesteśmy takim do końca pośmiewiskiem. Spokojnie, coraz bardziej wzbudzamy szacunek. Jeżeli wytrzymamy ten napór, jeżeli wytrzymamy jeszcze jedną, drugą falę, jeżeli uda się konsekwentnie utrzymać ten kurs, który mamy, taki kurs na uczciwość, naprawdę, to naprawdę nasza pozycja wzrośnie niepomiernie, bardzo, bardziej. Mhm.
17 minut po godzinie 23. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego tę audycję, pana profesora. Dziękuję za to, że możemy w tym Radiu Maria tyle się kontaktować. I dziękuję panu Bogu, że ojca dyrektora obdarzył takim charyzmatem jak Maxim Kolbe. Mhm. Powiedział, nie będziemy mieć własnych mediów, nie będziemy mieć będziemy puste kościoły.
A, możemy poznać imię pana?
Bardzo ważne, chciałbym powiedzieć bardzo ważną sprawę.
Zanim przejdziemy do tej ważnej sprawy, czy możemy poznać imię pana?
Tak, Zbigniew z Krakowa.
Prosimy.
Szczęść Boże. Niech będzie pokolenie Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica. Serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i pana profesora, a tak samo ojca dyrektora, który właśnie powołał Radio Maria, te media, tę charyzmę, przejął od Maxima Kolbego, który sam powiedział, że jeżeli nie będzie mieć własnych mediów, kościoły będą puste, a nie tylko. Chciałbym tutaj powiedzieć, odwołać się do takiego prawa naturalnego. Jest prawo naturalne, które obowiązuje ludzi wierzących i niewierzących. I w tym aspekcie trzeba by tutaj, bo wiadomo, w szkole są różne osoby, wierzące, niewierzące, ale niektóre prawa naturalne, które Pan Bóg stworzył, obowiązują wszystkich. Kraść na przykład nie wolno i wierzącemu, niewierzącemu i tak mogę, może dalej. Uderzenie w prawa naturalne to właśnie odbija się to i to, co się dzieje w tej chwili w szkołach, deprawacja w szkole. Uderzenie najdelikatniejszą strunę narodu, jaką są dzieci, czy przyszłość narodu, przyszłość rodziny, no powinno być tutaj nie tylko działanie oddolne, ale niestety też jest też prawo karne. Powinno być jednak taka deprawacja dzieci ścigana z urzędu. Przecież władze, które reprezentują nas, troszczą się o przyszłość narodu, bo Pan Jezus właśnie chciałem tu powiedzieć, że tu jest to bardzo ważna sprawa, wychowanie. Jakie będą dzieci, jak będą wychowanie, taka będzie przyszłość narodu. Druga sprawa. Pan Jezus przewidział to i powiedział bardzo mocno, jednoznacznie. Gdyby to zgorszył tych maluczkich, lepiej by on kamień młyński urządzać w szyi. Więc są pewne prawa, jak mówię, naturalne, które obowiązują wszystkich ludzi. I tutaj jednak niektóre rzeczy, takie właśnie deprawacja tych dzieci, to co słyszę i się obserwuje, no to jest, powinno być jednak ścigane z urzędu. To oddolnie można działać, ale jeżeli nie będzie nic ścigany z urzędu, którzy są przedstawicielem, są wybrani przez większość społeczeństwa, jednak powinni tutaj reagować. Życzę przyjemnej nocy, szczęść Boże, dużo łas Bożych. Niech będzie pokochany Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Panie Zbigniewie, Bóg zapłać serdecznie.
O, no tak, to rzeczywiście pan mówił, upominał się o taki powszechny szacunek do praw uniwersalnych, tak? Prawa uniwersalne, które powinny łączyć wszystkie, okazuje się, że one są do podważenia i można ich nie szanować, chociaż tak naprawdę się oczekuje od tego, że od ludzi, że będą, nawet jeśli ja je łamię, to oczekuję, że wobec mnie nie będą łamane. Ja zauważyłem, że w naszych rozmowach tutaj, w naszym dialogu takim specyficznym, bo odbywanym przez telefon, bardzo często pada słowa musimy, powinniśmy, należy, trzeba. Proszę Państwa, no tak, jesteśmy narodem doradzaczy, tak? I w tej chwili wszyscy mówimy, co trzeba. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, to zróbmy to. Zróbmy to, no. Mamy dobrą wskazówkę. Wstańcie, chodźmy, tak? Jedna rzecz. Druga rzecz, dzisiaj telewizja kilka razy pokazała, jak papież się zdenerwował. Nasz papież się zdenerwował i trzymając wygłaszając homilię, chyba to było w Warszawie, trzymając przed sobą ten plik, na którym miał wydrukowane swoją homilię, wrzasnął z irytacją, machnął tym plikiem, bo to jest Polska, to jest moja matka, tak? I trzymajmy się tego, proszę Państwa, bo to jest nasza matka. I zobaczcie, Państwo, jest różnica między miłosierdziem a frajerstwem. Jak Pan Jezus zobaczył tam tych, co handlują w świątyni, to ten pokojowy, ten książę pokoju, tak? Splótł, powrózł i pognał ich. Pewnie bukała chłopa i był młody, silny, w końcu był cieśną. I tam powykładał. Też, proszę Państwa, wiedzmy, kiedy powiedzieć ani kroku dalej, tak? Rozróżniajmy, proszę Państwa, miłosierdzie od poprawności politycznej, od zwykłego frajerstwa, tak? Mamy obowiązek kochać ludzi, nie mam prawa ich nienawidzić, ale mamy obowiązek nienawidzić zła. I z nim trzeba walczyć. Nie możemy sobie tutaj odpuszczać. To właśnie to jest w szkole i domagajmy się tego również w szkole. Naprawdę domagajmy się. Zrezygnujmy już z retoryki musimy, trzeba, należy, a po prostu idźmy i róbmy to, co musimy, tak? Co trzeba, co powinniśmy, co należy, róbmy. To jest nasz obowiązek i tylko tak zbudujemy nową Polskę, przyzwoitą, dobrą Polskę. Zastosujemy się skądinąd do napisu na pomniku, na statule kolumnie Horatio Nelsona w Londynie. Pamiętacie Państwo, tam jest napisane Anglia oczekuje, to po angielsku przed tłumaczeniem jest tak, Anglia oczekuje, że każdy zrobi to, co do niego należy. Proszę Państwa, Polska oczekuje, że każdy rodzic zrobi, nie będzie mówił, tylko zrobi to, co do niego należy. Tak? I to zrobi w domu, co zrobi w szkole, to zrobi na wczasach. To jako rodzic robi to, co do niego należy. Tak? Zrobi, z naciskiem na zrobi, a nie będzie o tym mówił, tylko mówił.
Prosimy bardzo.
Nie będzie powołany Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Edward Selma. Temat jest niezmiernie ważny. Omawianie sprawy naszych szkół, naszego wychowania w szkołach. Ja, kiedy byłem rodzicem, znaczy byłem rodzicem, jestem rodzicem, ale kiedy chodziłem na zebrania szkolne, jestem w tej chwili dziadkiem, więc już nie chodzę. Nie mam tego możliwości tego działania. Ale zwracałem uwagę wtedy i była moja uwaga, nierzadko byłem sam i samotny w tej walce o zmiany niektóre w szkole. I to były moje, jedna uwaga, moja jedna wypowiedź była niejednokrotnie bardzo skuteczna, wszystko się zmieniało. Także tutaj odwaga rodziców jest niezmiernie ważna. Niezmiernie ważna i powinna być, że tak powiem, wykorzystywana w walce o poprawę sytuacji w wychowaniu dzieci w szkołach. Sprawa tego LGBT to jest zjawisko seksualizacji młodego pokolenia, które się programowo wykonuje. No, wpycha się to do naszych szkół, niektórych już. Ale dowiedziałem się niedawno, że to zjawisko seksualizacji młodzieży, bardzo niebezpieczne i bardzo szkodliwe, było już w historii ludzkości kiedyś zastosowane wobec podbitego narodu Drawidów w Indiach. 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa. I wtedy wymyślono taki program seksualizacyjny, Kama Sutra to się nazywa. I ten naród w ciągu trzech pokoleń, jak piszą historycy, naród Drawidów w Indiach został po prostu tak spacyfikowany, że jemu już nic nie było potrzeba oprócz seksu. Także to jest bardzo niebezpieczny program i należałoby z tym walczyć. No, trzeba walczyć, koniecznie trzeba walczyć. Na różne sposoby, jak tylko to jest możliwe. Dziękuję bardzo, Szanowny Boże.
Dziękujemy, panie Edwardzie. Panie profesorze, prosimy o słowo odniesienia oraz o podsumowanie naszego dzisiejszego programu.
Jasne, już się odnoszę, mianowicie to nie trzeba sięgać do Indii, podobnie było w latach 20. w Związku Sowieckim, kiedy po rewolucji, kiedy właśnie na siłę seksualną, znaczy szukano sposobu na taką szybką, takie rozprężenie, zniszczenie kościoła, wiary i dopuszczano do, w zasadzie, do właściwie dowolnej amerykańki seksualnej, powiedzmy. To było wręcz promowane, zachęcano do tego niewiasty, mężczyzn. No ale kiedy zobaczono, że to fatalnie wpływa na dyscyplinę pracy i na, a wtedy chciano, tak powiem, no, postawić przy pomocy komunistycznych metod Związek Radziecki na nogi, kiedy okazało się, że to fatalnie wpływa w ogóle na dyscyplinę społecznej pracy, szybko się to po iluś tam latach się z tego wycofano, no ale skutki pozostały. Zresztą widać to było również w Niemieckiej Republice Demokratycznej, kiedy ten luz, prawda, jest no, ten, taki obyczajowy, był tam szczególnie charakterystyczny. Dobrze, a teraz jeżeli chodzi o podsumowanie. Proszę Państwa, to jest trochę tak, że my możemy, zjeżdżamy z górki. Cały czas jedziemy z górki. Teraz my o tym tak naprawdę decydujemy, czy ten rower, czy tym rowerem zjeżdżamy z górki, on cały czas się rozpędza. Czy to jest jazda bez trzymanki, czy próbujemy to kontrolować? Powiem Państwu tak. Jeszcze jesteśmy odporni. Na, jeszcze wzruszamy ramionami na tych wszystkich pajaców i błazów, którzy gdzieś tam udają mszę świętą, albo przebierają się, facesi przebierają się w szpilki i tam paradują, albo wkładają sobie w kuper tam flagę tam tęczową, a niech im tam. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jesteśmy na to odporni, ale nie wiadomo jak długo. Tak? No, takie rozmiękczanie może spowodować, że zobojętniejemy i wówczas ci się nie dajmy. A żeby się nie dać, proszę Państwa, musimy działać. Musimy być rzeczywiście mocni. Musimy być konsekwentni w tym, co robimy. Absolutnie konsekwentni. I nie zrażać się po pierwszym, drugim, trzecim razie. Nie zrażać się. To jest nasza walka, to jest nasze Westerplatte i to jest nasza ojczyzna. To jest nasza matka, jak powiedział Jan Paweł II. Wszystkiego dobrego życzę Państwu i dobranoc, dobranoc.
Szkoła miejscem publicznego zaufania, temat, który podjęliśmy podczas naszego dzisiejszego spotkania na antenie Radia Maryja. Naszym gościem był pan profesor Aleksander Nalaskowski, Katedra Edukacji Dziecka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Serdecznie panie profesorze dziękujemy za ten czas, za to spotkanie, za wspólne współtworzenie tego tematu.